kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, poranna rozmowa Radia Poznań. W naszym studiu dziś minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a także posłanka z Poznania, wybrana z listy Prawo i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Trochę się waham, bo jednak te ministerstwa się zmieniają. Pani zostaje, nazwy ministerstw się zmieniają. Wtedy była przedsiębiorczość i technologia, teraz jest rozwój. Szersze pojęcie. Ostrzę sobie zęby na spotkanie nasze od czasów kampanii wyborczej. Tak sobie pomyślałem, że przetrzymała mnie pani. Pani czekała, aż ten szpital kliniczny zostanie wpisany ostatecznie i przyjęty w uchwale rządowej, no i jest. I dopiero teraz się pani do mnie pofatygowała, bo ja chcę panią oczywiście z obietnic wyborczych rozliczać.
No, mam na szczęście 4 lata na to, żeby je wszystkie spełnić i zrealizować, ale myślę, że ten początek mamy całkiem niezły i zaczęliśmy, myślę, raczej takim, używając metafor sportowych, biegaczkich, to raczej sprintersko, ponieważ...
To moja metafora.
Ponieważ, no, zgodnie z obietnicą, zintegrowany szpital kliniczny został wpisany do wieloletniego planu finansowego, to jest 520 milionów złotych do 2025 roku. W tym roku intensywne prace projektowe, czyli przygotowanie projektu budowlanego, bo koncepcja, wizualizacja i taki rozkład funkcjonalny to są elementy, które szpital zrealizował już w poprzednich latach, więc mam nadzieję...
Te pieniądze głównie pójdą na projektowanie, jak rozumiem.
W tym roku, ale w ogóle cała kwota, no to jest na realizację inwestycji, także...
Będą już jakieś dodatkowe środki. Ja wiem, że to tak.
Wiemy, że dodatkowe środki,
tam,
przypomnijmy,
mało,
że
mało.
Też w czasie kampanii, nie ze względu na kampanię, tylko na kalendarz dotacyjny. Przywoziliśmy tutaj także z ministrem zdrowia środki na szpitalny oddział ratunkowy i to tak naprawdę wtedy, podczas rozmów o nowym SOR-ze przy tym szpitalu, pan profesor Tykarski, pan dyrektor szpitala powiedział, że no, jeśli nie będzie środków na cały szpital, to trudno mu sobie wyobrazić, że zechce zrealizować sam szpitalny oddział ratunkowy.
No tak, SOR w powietrzu działający to trochę byłoby.
Dokładnie tak.
Czy jest szansa na to, żeby trochę się jeszcze udało wyciągnąć? No bo ten szpital będzie pochłaniał, ta budowa szpitala.
Ale to nie mówmy o tym dzisiaj, tak? Ponieważ plan został przygotowany bardzo pieczołowicie. On kilkukrotnie, ta korespondencja, ja śledziłam ten przebieg i asystowałam na każdej wymianie korespondencji pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a szpitalem i Ministerstwem Finansów w ostatniej fazie, doprecyzowanie. Także to jest odpowiedzialnie przygotowany budżet, więc...
A pani będzie tutaj na miejscu nadzorowała, pilnowała, sprawdzała, jak te pieniądze są wydawane?
No ja przypomnę, że z racji nowych kompetencji nadzór budowlany jest również w mojej, mojej gestii, więc będę patrzeć na te inwestycje, nie tylko jako poseł z Poznania, ale jako ktoś, kto nadzoruje nadzór budowlany. Więc mam nadzieję, że ta inwestycja po prostu zostanie zrealizowana w tempie szybko i po poznańsku solidnie.
Trochę
i oszczędnie.
To było pytanie z podtekstem, bo pytam, jak często bywa pani w Poznaniu, jak często spotyka się z wyborcami?
To no, także staram się utrzymywać rytm raz na 2 tygodnie i, no i ten rytm na pewno po wyborach utrzymywałam. Byłam przed świętami, bywałam częściej, a jeśli jest potrzeba, to jakaś nie tylko związana z moim dyżurem poselskim, to także w Poznaniu.
Czyli
tę
poznańskość wpisuje pani, jak rozumiem, tak, w swoje obowiązki stałe?
I nie, to jest mój stały
ważny
punkt
ministerialny?
To jest stały punkt w kalendarzu, także jako anegdotę mogę powiedzieć, że jeden z kolegów, członków Rady Ministrów, wczoraj przyszedł do mnie i mówi, nie, no musisz mi powiedzieć, jak ty to zrobiłaś z tym poznańskim szpitalem? Więc jakby koledzy w rzędzie nie mają wątpliwości.
No tak, no bo tam kolejka była duża do różnych inwestycji.
Tak, ale z drugiej strony, mówiąc zupełnie uczciwie, to też niezależnie od tego, że kandydowałam z Poznania, to nie jest efekt targu, tylko po takiej chłodnej analizie, ile jest szpitali uniwersyteckich w Polsce, w jakiej są kondycji i czego brakuje, to z całą pewnością Poznań był na szarym końcu i po prostu tę lukę trzeba było zapełnić.
Nadal na szarym końcu jest, jeżeli chodzi o nasz wspaniały dworzec poznański. I ja tutaj widzę imposybilizm ze strony obozu rządzącego.
Ale i ten obszar udało nam się zaadresować już po wyborach, ponieważ ja zorganizowałam spotkanie, na które przyjechała pani wiceprezes PKP SA, w którym uczestniczył i prezydent Jaś Kowiak i przedstawiciel marszałka oraz pan wojewoda ze swoimi współpracownikami odpowiedzialnymi za tę inwestycję i co udało się, zaprosiłam także przedstawicieli ruchów społecznych zaangażowanych w dyskusję.
Oni są bardzo zaangażowani w to.
Tak, między innymi no, taką sztandarową postać pana radnego Sowę, który uczestniczył także w tym spotkaniu. Ja nie mogłam uczestniczyć w czasie kampanii, w spotkaniu zorganizowanym przez niego, ale tutaj i poznaliśmy się i jesteśmy, moje biuro jest w stałym kontakcie z panem radnym. I co się już wydarzyło? Po pierwsze, ten projekt, który budził wiele wątpliwości i plan funkcjonalny poprzedni, no on także budził wątpliwości zarządu PKP i umowa z wykonawcą, tym poprzednim, została rozwiązana. To po pierwsze. Po drugie, nawiązaliśmy, PKP nawiązało konkretny, skuteczny kontakt z panią konserwator, która także zgłaszała swoje uwagi do tego, jak powinien ten plan konserwatorski w zakresie starego budynku wyglądać. I tutaj ta ekspertyza wykonana przez PKP została także dobrze przyjęta przez panią konserwator. Co więcej,
ze strony miasta oczywiście mówimy.
Ze strony miasta, tak. Co więcej, PKP przesłało już projekt porozumienia pomiędzy PKP a miastem na realizację tej inwestycji łącznie. Bo pamiętajmy, że to też, co budzi wiele kontrowersji, w jaki sposób realizować tę inwestycję, jeśli właścicielem terenu wokół dworca jest miasto, a samego dworca i terenów za nim jest PKP. I
to
takie
jest
porozumienie w zakresie tego, że każdy, że ten konkurs nowy, który zostanie rozpisany, będzie realizowany łącznie. No, deklaracja została złożona wtedy na spotkaniu w grudniu, a teraz strony negocjują porozumienie.
Ale ja mam wątpliwości finansowe, bo radny właśnie Paweł Sowa, przywołany przez panią, wysłał jakiś czas temu takie zapytanie do premiera Morawieckiego, dostał odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury. Mówiło się dużo, że jest spora szansa na pozyskanie środków unijnych na ten cel. Tymczasem te środki, jak donosi na przykład Gazeta Wyborcza, topnieją. Miały być 32 miliony, jest 28, a i tak to jest strasznie mało pieniędzy w skali tego, ile potrzeba byłoby na ten dworzec.
Ale to na tym spotkaniu powiedzieliśmy.
Co najmniej 200 milionów na sam dworzec.
To na tym spotkaniu powiedzieliśmy, że 28 milionów to jest pierwsza faza, która ona jest już tu i teraz. Mhm. Ja sama wspominałam o tym, że dlatego nam zależy na utrzymaniu tempa tego projektowania, ponieważ wiemy, że jesteśmy na ostatniej fazie wydatkowania środków europejskich z tej perspektywy. Więc i wiemy, że z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a o takich środkach, a to są te środki wstępne, będzie na pewno, będzie sporo zwrotów, które za inwestycje, które zrealizowane zostały na przykład taniej niż, bo takie też
i
są,
trzeba
mieliśmy ostatnio.
Jeśli będziemy
mieli szybko gotowy projekt, no to te środki będą mogły trafić na realizację projektu dworcowego. Ale też co ważne, o czym mówi pani wiceprezes odpowiedzialna za inwestycje dworcowe właśnie w spółce PKP, to, że mówimy tutaj tylko o środkach z POIS-a, środkach europejskich, a oczywiście PKP będzie alokowało na to również środki własne. Mhm. Więc zapewnienie co do tego, dlatego ten konkurs jest tak ważny, żebyśmy ten horyzont finansowy zobaczyli w całości. I też wszyscy na tym spotkaniu zgodziliśmy się, że dworzec to jest pierwszy etap. Przejście podziemne, cała infrastruktura komunikacyjna wokół samego dworca, to jest drugi, połączenie dworca z targami, kolejny element. No i wreszcie realizacja tego wszystkiego, co jest za terenami dworca, czyli tak zwane wolne tory.
To już jest kwestia też budownictwa. Dziś nie będę tego tematu poruszał. Za parę dni, zdaje się, będą konkretne
co do ale ja jestem to też, żeby państwo mieli świadomość. To nie była czcza obietnica. Ja w ubiegłym tygodniu, w piątek, z panią wiceprezes rozmawiałam. Jesteśmy umówione na takie statusowe spotkania. Na pewno w lutym rozmawiałam także, też żeby było jasność. Ja uważam, to jest tak ważne przedsięwzięcie, że my musimy o nim ponadpartyjnie rozmawiać z panem posłem Starczewskim w ubiegłym tygodniu i zobowiązałam się do tego, że w lutym spotkanie statusowe ze wszystkimi interesariuszami, ze stroną społeczną zrobimy.
Mówiła pani o spotkaniu, w którym uczestniczył prezydent Jacek Kowiak. On chwali panią. Mówi, że cieszy się, że ma wreszcie po drugiej stronie partnera i że jest pani konkretna. To taki pocałunek śmierci? Czy cieszy się pani z tego? Bo to tak różnie może być odbierane.
Panie redaktorze,
to nie jest ulubieniec obozu Zjednoczonej Prawicy.
Nas z panem prezydentem Jaśkowiakiem ideowo dzieli wszystko bądź prawie wszystko. Natomiast tak jak ja wielokrotnie powtarzam, że jeżeli chcemy realizować polityki publiczne w 38-milionowym państwie, to realizacja ich bez współpracy z samorządem jest po prostu niemożliwa. No my się nie możemy obrażać na samorządy, czy też na władze miejskie, gminy, na powiatowe, za to, że to nie są osoby z naszego politycznego...
Czuję być beznadziejny, tylko tak się odbraził, że tak powiem.
Słowo, które najczęściej słyszałam w czasie kampanii wyborczej i które jest wpisane bardzo wysoko w rankingu poznańskich słów, to jest pragmatyzm. I ja rozumiem, że to jest pragmatyczne podejście władz Poznania. Pan prezydent zdaje sobie sprawę, że chociażby ten ranking, który był ostatnio przedmiotem debaty związany z jakością
ranking
życia...
Ranking klubu Jagiellońskiego. Słabo
z miast, rzeczywiście zaskakująco słabo, to pan prezydent sobie zdaje sprawę, że jeśli tego typu rankingi, ale też przede wszystkim samopoczucie mieszkańców Poznania ma być wysokie, no to nie da się oddzielić murem chińskim od rządu, bo dlatego, że wiele projektów infrastrukturalnych będzie miastu bardzo trudno zrealizować. Więc, a ja z drugiej strony uważam, że jeśli my chcemy myśleć o przejmowaniu takich dużych miast jak Poznań w horyzoncie kolejnych,
politycznie, tak?
Oczywiście, chcemy pokazywać atrakcyjną, no to musimy realizować tutaj ważne
czy ten, nie wiem, na ile pani ten raport Klubu Jagiellońskiego czytała, na ile wdrażała się w niego. Miasto odparowuje, że może przedstawić wiele innych rankingów, z których wynika, że to zupełnie inaczej wygląda, że on jednak dosyć był wybiórczy, niewiele było ujętych takich kwantyfikatorów, które są często w tych takich raportach dotyczących jakości życia miasta.
Nie, redaktorze, każdy raport, każdy ranking ma swoją metodologię i zawsze, prawda, przerzucamy się, że tam w tej metodologii czegoś brakuje, czegoś jest za dużo. Tutaj wiele osób, które do tego raportu odnosi się jednak z szacunkiem, bo on bierze pod uwagę wiele parametrów, na które nie zwraca uwagi wiele innych obecnych w tej chwili na rynku. Klub Jagielloński to jest taki think tank, który tą polityką miejską zajmuje się od dawna, jest bardzo wiarygodnym źródłem wiedzy. To, na co zwracają uwagę krytycy ewentualnie rankingu, to jest to, że autorzy nie zapytali samych mieszkańców, prawda? I to jest oczywiście ten subiektywne poczucie jest niezwykle istotne, a ono ma się nieźle. Z mojej perspektywy bardzo ważne, że Poznań jest na pierwszym miejscu w zakresie innowacyjności na przykład i tu warto, aby tej pozycji nie stracił. Natomiast o tej jakości życia, lepszej jakości życia, ja mówiłam także bardzo dużo w kampanii, bo to jest coś, co ja słyszałam na ulicach, prawda? Ta utrata pozycji wobec na przykład Wrocławia, to mieszkańcy Poznania bardzo jasno odczuwają, więc ten raport jest jednak odzwierciedleniem.
Która pozycja panią najbardziej zaniepokoiła? Jeżeli mówimy o tym, co warto byłoby zrobić z perspektywy tego, co pani chce uczynić, no bo
infrastruktura to jest na pewno i druga rzecz to jest poprawa jakości powietrza. To jest też ta jedna z tych tematów, które jest wysoko w mojej politycznej agendzie i tutaj Poznań naprawdę ma bardzo dużo do zrobienia.
Ma dużo do zrobienia. Pani mówi o Krakowie, który w tej chwili wydał z Wrocławiem łącznie tyle, ile wszystkie pozostałe miasta na wymianę tak zwanych kopciuchów, ale Poznań też coś zaczyna robić, no bo pięciokrotnie zwiększa w tym roku stawkę pieniędzy na to przeznaczanych.
To dobrze, to wreszcie powiedziałabym, bo to była jedna rzecz, za którą tam pana prezydenta Jaśkowiaka starałam się surowo rozliczać, że ta alokacja na wymianę kotłów, już pomijam taka też autoświadomość, czyli identyfikacja, ile tych źródeł ostatecznie w mieście i w obwarzanku w powiecie jest, to tej wiedzy dobrej nie ma i o tym alarm smogowy od dawna w Poznaniu alarmuje.
A w Krakowie oddycha w tej chwili? Pani
Kraków coraz częściej widzimy w tych aplikacjach, które mamy, że pojawia
prawda?
Się, świeci się na zielono, chociaż ciągle teraz ogromnym wyzwaniem jest właśnie ten obwarzanek. To położenie bardzo niekorzystne Krakowa, znacznie trudniejsze niż Poznania. Ale problem
ciężki.
Ten sam. To samo mamy tak naprawdę we wszystkich dużych miastach w Polsce, czyli otulina tego miasta, otuliny dużych miast to są dzisiaj najbardziej zanieczyszczają powietrze.
Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, gość porannej rozmowy Rady Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat. Reklama.